Arthur Conan Doyle. Pies Baskervillów. Dziwne przygody Sherlocka Holmesa. Tłumaczenie Eugenia Żmijewska. Rozdział pierwszy. Pan Sherlock Holmes. Pan Sherlock Holmes zwykł wstawać późno, o ile nie czuwał przez całą noc, a zdarzało mu się to nieraz. Otóż owego dnia wstał wyjątkowo wcześnie. Jadł śniadanie. Stałem przy kominku. Schyliłem się i podniosłem laskę, którą nasz gość zostawił wczorajszego wieczoru. Był to kij gruby, z dużą gałką utoczoną z drewna. Pod gałką była srebrna obrączka, a na niej napis: Jakubowi Mortimerowi MRCS. Od przyjaciół CCH. Pod spodem zaś data 1884 rok. Taką laskę, staroświecką, mocną, zapewniającą bezpieczeństwo, zwykli nosić starzy lekarze.
No i cóż, Watson, co pan myślisz o tej lasce? Jakie wyprowadzasz wnioski?
Holmes siedział odwrócony do mnie plecami. Widzieć mnie nie mógł, a ja zachowywałem się tak cichutko, że nie mógł domyślić się, czym jestem zajęty.
Masz pan chyba oczy z tyłu głowy,
rzekłem.
Mam przed sobą srebrny imbek. Ale powiedz mi, Watson, co myślisz o lasce naszego gościa? Skoro nie zastał nas w domu i nie wytłumaczył celu swych odwiedzin, ta mimowolna pamiątka nabiera wielkiego znaczenia. Chciałbym też wiedzieć, jakie pojęcie tworzysz sobie o tym człowieku.
Sądzę...
Odparłem, trzymając się metody dociekań mojego towarzysza.
Że doktor Mortimer jest lekarzem średniego wieku, zażywającym szacunku. Dowodzi tego ów upominek pacjentów.
Dobrze, wybornie.
Pochwalił mnie Holmes.
Sądzę dalej, że jest lekarzem prowincjonalnym i że po większej części odwiedza chorych pieszo.
Dlaczego tak pan przypuszczasz?
Bo laska, choć pierwotnie ładna, jest tak zniszczona, że żaden lekarz miejski nie chciałby jej używać. Grube okucie żelazne starło się, co dowodzi, że laska była w częstym użyciu.
Słuszne rozumowanie.
A dalej, napis od przyjaciół z CCH świadczy, że lekarz niósł pomoc członkom jakiegoś klubu myśliwskiego. Hunting Club.
Istotnie, Watson, przechodzisz sam siebie.
Rzekł Holmes, zapalając papierosa.
Muszę przyznać, że pańskie wnioski są słuszne. Mam pojętnego ucznia. Wyświetliłeś kilka punktów zupełnie ciemnych.
Nigdy jeszcze Holmes nie odzywał się do mnie w sposób tak pochlebny. Cieszyłem się z jego uznania, na które od dawna już usiłowałem zasłużyć, stosując jego metodę badań w sprawach kryminalnych. Po chwili milczenia odebrał mi laskę i przypatrywał się jej gołym okiem. Następnie odłożył papierosa, odszedł z laską do okna i począł jej się przyglądać przez szkło powiększające.
Ciekawe. Bardzo ciekawe.
Rzekł, wracając na swoje ulubione miejsce przy kominku.
Czy pan dopatrzył się jakiego nowego szczegółu, mogącego służyć za wskazówkę?
Spytałem, spodziewając się, że nic ważnego nie uszło mojej baczności.
Zdaje mi się, mój drogi Watsonie, że prawie wszystkie twoje wnioski były mylne. Pod jednym tylko względem miałeś słuszność, a mianowicie, że posiadacz tej laski jest doktorem prowincjonalnym i że dużo chodzi.
A więc nie omyliłem się?
Na tym punkcie nie.
A na innych?
Inne wywody były fałszywe. I tak na przykład twierdzisz, że laska jest darem jakiegoś prowincjonalnego klubu myśliwskiego. A ja przypuszczam, że ofiarowali ją lekarzowi pensjonariusze szpitala Charing Cross. CCH.
Przyznaję, że to jest prawdopodobniejsze. Jaki pan stąd wyprowadza wniosek?
Znana jest panu moja metoda badania. Zastosuję ją w praktyce.
Mogę to tylko wywnioskować, że przed osiedleniem się na wsi ten lekarz praktykował w mieście.
Sądzę, że możemy posunąć się jeszcze dalej na drodze przypuszczeń. Ten dar został wręczony w chwili, gdy dr Mortimer opuszczał szpital, aby rozpocząć praktykę na własną rękę.
Prawdopodobnie.
Jakież mógł on zajmować stanowisko w tym szpitalu? Albo lekarza ordynującego, albo studenta praktykanta. Zapewne to ostatnie, bo doktor szpitalny z wyrobioną opinią i liczną praktyką nie opuszcza zajmowanej pozycji, aby przesiedlać się na prowincję. Doktor Mortimer opuścił szpital przed laty 5, jak to wskazuje data na lasce. W owym czasie ukończył zapewne uniwersytet, a więc upada pański wniosek, iż jest człowiekiem średniego wieku. Doktor Mortimer ma lat 30 niespełna. Jest uprzejmym, dobrym, niezbyt ambitnym, roztargnionym. Ma psa, trochę większego od jamnika, a mniejszego od wyżłaba.
Roześmiałem się niedowierzająco. Holmes zasiadł wygodnie w fotelu i puszczał kłęby dymu.
Nie trudno będzie przekonać się, który z nas dwóch ma rację.
Rzekłem, zbliżając się do szafki bibliotecznej i wyjmując z niej kalendarz z wykazem lekarzy angielskich oraz ich życiorysem. Spośród wielu Mortimerów jeden tylko mógł być tym, o którego nam chodziło. Odczytałem głośno.
Mortimer Jakub, lekarz powiatowy w Grimpen, Dartmoor, hrabstwo Devsu. Był studentem praktykantem w szpitalu Charing Cross od roku 1882 do 1884. Otrzymał nagrodę Jacksona za studium z zakresu patologii porównawczej zatytułowane Czy choroba jest zboczeniem? Jest członkiem Szwedzkiego Towarzystwa Patologicznego, autorem wielu artykułów, jako to. Kilka przykładów atawizmu, drukowany w Lancet w roku 1882. Czy idziemy z biegiem postępu? Dziennik psychologiczny 1883. Jest lekarzem powiatowym gmin Grimpen, Torsley i Highborough.
Widzisz pan, że miałem słuszność. Obstaję dalej przy moich hipotezach, że dr Mortimer musi być uprzejmy, bo tylko człowiek uprzejmy dostaje takie upominki od swoich pacjentów, że nie jest ambitny, bo inaczej nie opuszczałby Londynu dla prowincji i że jest roztargniony, bo w razie przeciwnym zamiast laski zostawiłby swój bilet wizytowy.
A jakież są pańskie wnioski co do psa?
Jego pies zwykł nosić laskę w zębach. Ponieważ laska jest ciężka, więc trzyma ją po środku. W tym miejscu znać ślady psich zębów. Zęby są za duże na jamnika, za małe na wyżła. To może być... Tak, to jest pinczer.
Holmes przeszedł przez pokój i stanął we framudze okna. W głosie jego było tyle głębokiego przekonania, że nie mogłem się wstrzymać, aby go nie zapytać.
A skąd taka pewność?
Dla bardzo prostej przyczyny, że mam tego psa przed oczyma. Stoi za tymi drzwiami, a jego właściciel w tej chwili właśnie do nich dzwoni. Proszę cię, Watson, nie wychodź z pokoju.
Aha.
Jest pańskim kolegą i pańska obecność może mi być przydatną. Aha. Nadchodzi ważna chwila. Zbliżają się kroki, które mogą stanowić o przeznaczeniu. Złym czy dobrym? Nie wiadomo. Ciekaw jestem, czego dr Jakub Mortimer zażąda od Sherlocka Holmesa, specjalisty od przestępstw kryminalnych. Proszę!
Do pokoju wszedł nasz gość. Jego powierzchowność zdziwiła mnie bardzo. Nie wyglądał na prowincjonalnego lekarza. Był wysoki, szczupły, miał nos wąski, wysuwający się ostro z pomiędzy oczu przenikliwych, zasłoniętych ciemnymi okularami w złotej oprawie. Ubrany był w długi, poplamiony surdut, spodnie miał wystrzępione. Choć jeszcze młody wiekiem, był już przygarbiony. Na jego twarzy malowała się dobra wola względem ludzi. Wchodząc, zobaczył od razu laskę w ręku Holmesa i podbiegł ku niej z okrzykiem radości.
Tak się cieszę, Nie byłem pewny, czym ją zostawił tutaj, czy w biurze portowym. Gdybym ją zgubił, sprawiłoby mi to wielką przykrość.
Wszak to prezent.
Tak, panie.
Od pensjonariuszy hotelu Charing Cross.
Tak, od paru pacjentów. Dali mi ją na pamiątkę mojego ślubu.
Szkoda.
Rzekł Holmes, ściskając mu rękę.
Czego pan żałuje?
Spytał doktor Mortimer ze zdziwieniem.
Szkoda, że pan rozproszył moje wnioski. A więc powiadasz pan, że to podarek ślubny?
Tak, panie. Ożeniłem się i dlatego musiałem szpital opuścić. Trzeba było założyć dom, postarać się o praktykę samodzielną.
No i teraz zyskujesz pan sobie sławę na polu nauki.
Wszak mam przyjemność mówić z panem Sherlockiem Holmesem.
Nie, to mój przyjaciel. Doktor Watson. No.
Miło mi pana poznać. Słyszałem o panu nieraz. Pozwoli mi pan, panie Holmes, zbadać swoją czaszkę? Od pierwszego rzutu oka spostrzegłem, że jest niezwykła. Zdradza zdolności, rzekłbym nawet geniusz dedukcyjny. Taka czaszka byłaby ozdobą każdego muzeum. Przyznaję, że jej panu zazdroszczę.
Jesteś pan entuzjastą w swoim zawodzie, tak jak ja w swoim. Ale sądzę, że nie przybywasz pan tu po raz wtóry, jedynie w zamiarze zbadania mojej czaszki.
Nie, nie, panie, choć rad jestem, że zdarza mi się sposobność ku temu. Przybyłem do pana, panie Holmes, bo uznaję własną niepraktyczność. A jestem postawiony wobec bardzo trudnego zagadnienia, ponieważ pan jesteś drugim w Europie ekspertem w sprawach kryminalnych.
Doprawdy. Czy wolno mi zapytać, kto jest pierwszy?
W oczach człowieka przekładającego teorię nad praktykę, pan Bertillon zajmuje niewątpliwie pierwsze miejsce.
Więc czemuż pan nie zwrócisz się do niego?
Powiadam, że jest on pierwszorzędny powagą jako teoretyk, ale pan jako praktyk zajmujesz pierwsze miejsce w Europie. To niewątpliwe. Spodziewam się, żem pana nie obraził.
Trochę.
Odparł Holmes na wpół żartem.
Ale jako człowiek praktyczny, chciałbym nareszcie dowiedzieć się, co pana tutaj sprowadza.
Rozdział drugi. Przekleństwo rodu Baskervillów.
Mam w kieszeni rękopis,
rzekł doktor Jakub Mortimer.
Spostrzegłem to od razu, gdyś pan wszedł do pokoju.
Manuskrypt jest stary.
Z XVIII wieku.
Skąd pan wie?
Z pańskiej kieszeni wychodzi pół cala papieru. Przyglądałem mu się, podczas gdyś pan mówił, a byłbym lichym rzeczoznawcą, gdybym z zewnętrznego wyglądu nie potrafił określić daty rękopisu. Czytałeś pan zapewne moją monografię w tym przedmiocie? Otóż w tym wypadku sądzę, że manuskrypt datuje się z roku 1730.
Omyliłeś się pan o lat 12. Datowany jest z roku 1742.
Doktor Mortimer wyjął go z kieszeni.
Ten dokument rodzinny został powierzony mojej pieczy przez Sir Karola Baskervilla, którego śmierć tragiczna poruszyła przed 3 miesiącami całe Devonshire. Dodam, że byłem jego osobistym przyjacielem, zarówno jak lekarzem domowym. Był to człowiek dzielny, rozumny, praktyczny i tak samo jak ja, niepodlegający złudzeniom wyobraźni. A jednak wierzył święcie słowom tego dokumentu i był przygotowany na rodzaj śmierci, który go spotkał.
Holmes wyciągnął rękę po manuskrypt i począł mu się bacznie przyglądać.
Zwracam pańską uwagę, Watson, na kolejne używanie krótkiego i długiego S. Jest to jedna ze wskazówek, która mi pomogła do określenia daty.
Spojrzałem przez ramię na papier pożółkły ze starości. Na pierwszej stronicy był nagłówek: Baskerville Hall, a pod spodem data: 1742.
To zapewne potwierdzenie jakiejś legendy?
Rzeczywiście. Legenda tyczy się rodu Baskervillów.
Przypuszczam jednak, że pragniesz pan zasięgnąć mojej porady w sprawie aktualniejszej i bardziej realnej.
Tak. Chodzi mi o fakt zagadkowy, który zdarzył się niedawno. Muszę rozstrzygnąć zagadkę w ciągu 24 godzin, ale manuskrypt jest krótki i ma ścisły związek z tą sprawą. Zatem odczytam go panu, jeśli pan pozwoli.
Holmes skinął głową. Zasiadł wygodnie w fotelu, złożył ręce tak, że palce stykały się z palcami, przymknął oczy i słuchał z rezygnacją. Doktor Mortimer podsunął manuskrypt pod światło i głosem dobitnym czytał, co następuje.
Rozmaite pogłoski krążyły o psie Baskervillów, lecz ja, pochodząc w prostej linii od Hugona Baskervilla, słyszałem tę historię z ust mojego ojca, który znowu słyszał ją od swojego, więc ją spisuję z całą wiarą. Pragnąłbym, abyście i wy, moi synowie, nabrali głębokiego przekonania, że sprawiedliwość karcąca winę może ją odpuścić i że żadna kara nie jest tak ciężką, aby modlitwa i pokuta nie zdołały jej zatrzeć. Niech te dzieje nauczą was, że nie należy bać się owoców przeszłości, lecz raczej być ostrożnym na przyszłość, aby dzikie hucie, za które nasz ród poniósł tak srogą karę, nie rozkiełznały się znowu na naszą złudę. Dowiedzcie się więc, że za czasów Wielkiej Rewolucji, polecam wam przeczytać dzieje tej epoki skreślone przez lorda Clarendona, otóż w owych czasach w zamku Baskerville rządził Hugon, a był to, przyznać muszę, człowiek porywczy i bezbożnik. Sąsiedzi przebaczyliby łatwo to ostatnie wykroczenie, bo nasza okolica nie słynęła nigdy z religijności, ale nie mogli mu przebaczyć wrodzonego okrucieństwa. Otóż ów Hugon pokochał, jeśli można tym mianem nazwać tak dzikie uczucie, pokochał zatem córkę czynszownika, dzierżawiącego grunta w pobliżu dóbr Baskerville. Ale dziewczyna, będąc skromną i bogobojną, obawiała się go jak szatana. Otóż pewnego wieczora, na jesieni, w dzień świętego Michała, ów Hugon na czele 5 czy 6 kompanów zakradł się do farmy i uprowadził dziewczynę, korzystając z chwili, gdy ojciec i bracia jej byli nieobecni. Przywieźli biedaczkę na zamek i osadzili ją w komnacie wieżowej. Hugon i jego towarzysze zasiedli do nocnej uczty wedle zwyczaju. Słysząc ich pijackie wrzaski, dziewczyna truchlała, lecz była z natury dzielną, więc opanowała strach i postanowiła ratować się. Ogromna brzoza osłaniała i do dziś dnia osłania okno tej narożnej komnaty. Dziewczę uczepiło się jej gałęzi i spuściło się na nich na dół, a dostawszy się na swobodę, łąkami i polami biegło do farmy swego ojca, oddalonej o 3 mile od zamku. Wkrótce potem Hugon, zostawiwszy swoich kompanów przy butelkach i kartach, podążył do swojej ofiary. A widząc, że ptaszek opuścił klatkę, jak szalony powrócił do komnaty biesiadnej, wytłukł szkło i wśród okropnych przekleństw i złorzeczeń zaprzysiągł, że odda ciało i duszę diabłu, jeśli ten dopomoże mu odzyskać dziewczynę. Pijani towarzysze słuchali go w przerażonym milczeniu. Tylko jeden, gorszy, a może bardziej pijany od innych, poddał myśl, aby za dziewczyną puścić psy podwórzowe.